Tydzień temu zaczęliśmy omawiać ten fragment, więc to jest druga część tego kazania i nie ostatnia jeszcze. Więc tydzień temu mówiłem o tym, co jest potrzebne, aby człowiek mógł zostać chrześcijaninem. I na podstawie tego fragmentu zobaczyliśmy, że tą pierwszą rzeczą, której człowiek potrzebuje, aby zostać chrześcijaninem, to jest Ewangelia, to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Człowiek musi ją wpierw usłyszeć. Bez usłyszenia Ewangelii, bez zrozumienia jej, człowiek nie może zostać chrześcijaninem. I to właśnie zobaczyliśmy, że Piotr, kiedy głosił Żydom i prozelitom, którzy przybyli z całego świata na święto do Jerozolimy, głosił Ewangelię, głosił dobrą nowinę o Jezusie z Nazaretu. I Piotr pokazał swoim słuchaczom bardzo ważną rzecz odnośnie Jezusa, że On jest Panem i Chrystusem. Ten Jezus z Nazaretu, którego oni ukrzyżowali, którego zamordowali, jest Panem i Chrystusem. I około 3000 Żydów zostało przez to kazanie poruszonych, przeszytych do głębi serca. Dlatego zapytali Piotra czy uczniów, drodzy bracia, co mamy teraz robić? To pokazało nam, że no nie samo wysłuchanie, czy nie sama znajomość Ewangelii czyni człowieka chrześcijaninem. Bo są ludzie, którzy znają Ewangelię na wylot. Którzy znają, mają bardzo dobrze, ale to nie czyni ich chrześcijanami. Nie samo wysłuchanie czy znajomość Ewangelii czynią człowieka chrześcijaninem. Człowiek musi Ewangelię zrozumieć. Człowiek musi zobaczyć siebie samego w świetle właśnie Ewangelii, w świetle dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Człowiek musi być przeszyty do głębi. Wtedy przyjmuje Ewangelię. Wtedy poddaje się Ewangelii, poddaje się Jezusowi z Nazaretu, poddaje się Jemu jako Panu i Chrystusowi i staje się wtedy chrześcijaninem. Ewangelia, którą usłyszeli, przeszyła ich do głębi serca. To nam mówi Łukasz w tym fragmencie. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie wywarła na nich ogromne wrażenie. Nie mogli dalej być obojętni czy negatywnie nastawieni do Jezusa z Nazaretu. Słowo, które usłyszeli z ust Piotra, zmieniło ich serce, zmieniło ich myślenie i zmusiło do działania. Te 3000 Żydów i prozelitów zrozumiało, w jakim miejscu znajdują się przed Bogiem. Było to miejsce winy i potępienia z powodu ich grzechu. Oni podnieśli rękę na samego Pana. Czy może być większy grzech? Więc zrozumieli, w jak tragicznym znaleźli się położeniu. Dlatego zawołali, drodzy bracia, co mamy teraz robić? Ale to pytanie, to dramatyczne pytanie pokazuje nam coś jeszcze odnośnie tych ludzi, tych 3000 Żydów i prozelitów. Ono pokazuje nam ogromną przemianę, jaka dokonała się w ich sercach i umysłach w wyniku głoszenia im Ewangelii. Ci ludzie byli poruszeni do głębi, przeszyci do głębi serca i to z kolei prowadzi nas do pytania, dlaczego zostali tak przeszyci do głębi? Czym się tak bardzo przejęli? Prawda? Czym się tak bardzo przejęli? Dlaczego się przejęli aż tak bardzo, że zadali to dramatyczne, co teraz mamy robić? Odpowiedź jest bardzo prosta, wydaje mi się. Oni byli poruszeni, przeszyci do głębi serca, ponieważ uwierzyli Piotrowi. Ponieważ uwierzyli, że Jezus jest Panem i Chrystusem, którego oni ukrzyżowali. I w ich sercach zrodziła się wiara w to, co Piotr powiedział. Dlatego ich reakcja była tak dramatyczna. Gdyby było inaczej, to jakby się zachowali. Gdyby nie uwierzyli w to, co Piotr powiedział im o Jezusie. Zignorowaliby Piotra, tak? Podeszli, poszliby w swoją, każdy w swoją stronę, by się w ogóle tym nie przejmowali, ale widzimy, że to ich, że się przejęli tym, co usłyszeli. To znaczy, że musieli uwierzyć, że Jezus jest Panem Chrystusem i Zbawicielem, że Jezus jest tym Panem, którego oni ukrzyżowali, którego zamordowali. Dlatego ich reakcja była tak dramatyczna. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? I Piotr pokazał im, że ratunkiem dla nich jest wezwanie imienia Pana, którym jest Jezus z Nazaretu. Piotr pokazał im, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, a ponieważ uwierzyli Piotrowi, ponieważ uwierzyli, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, to chcieli, to pragnęli doświadczyć zbawienia, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Wiara, która zrodziła się w ich sercach, pchała ich do tego, można powiedzieć, żeby wezwać imienia Pana, żeby zrobić to, o czym mówił prorok Joel, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Ale co to znaczy wezwać imienia Pana? Jak mają wezwać imienia Pana? Czego to od nich wymaga? Oczywiście samo hasło, samo określenie, wezwanie imienia Pana nie było dla nich niczym nowym. Oni to hasło dobrze znali, dobrze je rozumieli. Pojawia się to hasło, czy to określenie w Starym Testamencie. Tam też widzimy, co ono oznacza. Na przykład w Psalmie 116, wersety 3-4 czytamy. A już oplotły mnie powrozy śmierci. Dopadł niepokój przed światem umarłych. Owładnęły mną ból i agonia. Wtedy wezwałem imienia Pana. O Panie, ratuj moją duszę. Tak jak w Joelu, tak w tym psalmie wezwanie imienia Pana pojawia się w kontekście ratunku, w kontekście zbawienia. Wezwanie imienia Pana jest, inaczej mówiąc, prośbą skierowaną do Boga, do Pana, prośbą o ratunek. To wezwanie ma formę modlitwy. O Panie, ratuj moją duszę. Więc wezwanie imienia Pana to prośba o zbawienie, o ratunek. Ale w kontekście tych 3000 Żydów i prozelitów pojawia się pewna komplikacja. Tym Panem, którego mieli wezwać, okazał się Jezus z Nazaretu. I to zupełnie zmienia postać rzeczy. Więc nie rozumieli, z czym wiąże się wezwanie imienia Pana w kontekście osoby Pana Jezusa Chrystusa. Tego nie wiedzieli, tego nie rozumieli, dlatego pytali, drodzy bracia, co mamy teraz robić? Zatem widzimy, że ci ludzie usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i uwierzyli w Niego. Ale co mają zrobić z tym dalej? Czego ta nowa wiara od nich wymaga? Co w tych okolicznościach znaczy wezwać imienia Pana? Tego nie wiedzieli. Więc w dalszej części tego fragmentu Piotr udziela odpowiedzi na to zasadnicze, na to kluczowe pytanie. Co mamy teraz zrobić? I co mówi Piotr? Jakiej odpowiedzi udziela? Werset 38. Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc patrząc na to, co powiedział Piotr, musimy powiedzieć, że są dwie rzeczy, których ta nowa wiara w Pana Jezusa Chrystusa od nich wymagała, to wezwanie imienia Pana. Po pierwsze jest to opamiętanie. Po drugie jest to chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Zanim jednak przejdziemy do wyjaśnienia, czym jest opamiętanie i co oznacza chrzest, to chciałbym zacząć od pokazania, że te rzeczy, o których mówi Piotr, nie są wymysłem Piotra czy uczniów, że oni sobie tego na poczekaniu nie wymyślili, że to wezwanie jest odzwierciedleniem tego, co nauczał Pan Jezus od samego początku. Wezwanie do upamiętania i chrztu od samego początku było obecne w nauczaniu Pana Jezusa i było połączone z wezwaniem do wiary, do uwierzenia w Niego. I Marek na przykład napisał w Ewangelii Marka, na samym początku Ewangelii, kiedy Jezus zaczął swoją publiczną służbę, Marek pisze: lecz po wydaniu Jana Jezus przyszedł do Galilei, zaczął głosić Ewangelię Bożą i mówić: wypełnił się czas i bliskie jest Królestwo Boże, opamiętujcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus na samym początku wzywa do opamiętania i do uwierzenia Ewangelii. Jan w swojej Ewangelii w 3 rozdziale, wersety 22 i 26 napisał: potem Jezus wraz ze swoimi uczniami udał się na tereny Judei, gdzie z nimi przebywał i chrzcił. Sam początek Ewangelii, można powiedzieć. I 26 werset: wówczas przyszli do Jana z takimi słowami: nauczycielu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty złożyłeś świadectwo, on teraz chrzci i wszyscy ciągną do niego. Więc Jezus wzywał do upamiętania, wzywał do wiary, do uwierzenia Ewangelii, ale też wzywał do chrztu i ludzie byli chrzczeni. To nam pokazuje, że w głoszeniu Jezusa było właśnie obecne wezwanie do wiary, do opamiętania i chrztu. I takie też zalecenie Pan Jezus zostawił swoim uczniom, zanim wstąpił do nieba. W Ewangelii Łukasza mamy napisane, 24 rozdział, 46 do 48 wersetu. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał. Trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, co? Opamiętanie dla przebaczenia grzechów. W innym miejscu, w Ewangelii Marka jest napisane, wy jesteście tego świadkami, jeszcze 48 werset, ale w Ewangelii Marka w ostatnim rozdziale, w 16 rozdziale, wersety 15 i 16, Jezus mówi i powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Podobne słowa znajdujemy w Ewangelii Mateusza. Zanim Jezus wstąpił do nieba, spotkał się z 11 i się zwrócił się do nich. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach, otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc od samego początku widzimy, że te elementy, wiara, opamiętanie i chrzest, były obecne w nauczaniu Jezusa. To nas uczy, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa prowadzi do opamiętania. A opamiętanie prowadzi do chrztu. I te trzy elementy widzimy w Ewangeliach. Tego Jezus naucza, do tego wzywa i tego samego Jezus wymaga od swoich uczniów, że oni też będą głosić to samo, że będą wzywać do tych samych rzeczy, że będą go w tym naśladować. I widzimy, że faktycznie tak się dzieje. Uczniowie naśladują to wszystko, co widzieli u Jezusa. Apostołowie robią dokładnie to samo, co czynił Jezus. Tam, gdzie jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa, tam też podąża za tym wezwanie do opamiętania i chrztu w imię Jezusa Chrystusa. Więc nie jest to nic nowego, co apostoł Piotr powiedział tym Żydom i prozelitom. Jest to po prostu bycie wiernym nakazom Jezusa Chrystusa. Więc nie jest to wymysł uczniów, tak nauczał sam Jezus i widzimy to w Ewangeliach. Taki wzór też dał swoim uczniom, aby czynili to samo, co on czynił. Zatem widzimy te trzy elementy. Wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, opamiętanie i chrzest. Ale kolejne pytanie, jakie chciałbym zadać, to jak one funkcjonują w nauczaniu Chrystusa? Jaka jest ich wzajemna relacja? Czy może każdy z tych elementów funkcjonuje niezależnie od pozostałych? A może są jakieś związki? Więc są to bardzo ważne pytania. Są to pytania, które prowadzą do praktycznych wniosków. Bo na przykład, jeżeli te elementy funkcjonują niezależnie od siebie, to czy żeby zostać chrześcijaninem, wystarczy być osobą ochrzczoną w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Albo czy jeżeli człowiek uwierzył w Jezusa, to znaczy, że może dalej żyć tak, jak chce? Albo czy wtedy chrzest już tam jest niepotrzebny? Jeżeli jest wiara i opamiętanie, to z chrztu już nie możemy zrezygnować. Więc są to kwestie, które wymagają biblijnej odpowiedzi. I to nam pomoże lepiej zrozumieć, jak te elementy funkcjonują we wzajemnej relacji. Czy w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa. Więc z tych fragmentów, które przeczytaliśmy i innych, widzimy, że chrzest zawsze lub prawie zawsze towarzyszy uwierzeniu w Pana Jezusa Chrystusa i opamiętaniu. Jedna rzecz powinna być z tych fragmentów dla nas jasna. Osoba, która staje się uczniem Pana Jezusa Chrystusa, musi zostać ochrzczona, musi dać się ochrzcić, powinna dać się ochrzcić. Taki jest nakaz Pana Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony widzimy, że chrzest nigdy nie jest niezależny od wiary i opamiętania. To znaczy, że chrzest zawsze jest zależny od wiary i opamiętania. Chrzest zawsze następuje po tym, jak człowiek uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa i opamięta się. Nigdy wcześniej. Tak? Nigdy wcześniej. Dlatego nie można oddzielać chrztu od wiary i opamiętania. Dlaczego? Ponieważ chrzest jest zawsze zewnętrznym, publicznym wyrażeniem zarówno faktu uwierzenia w Pana Jezusa Chrystusa, jak i faktu opamiętania się. Więc jeśli mamy osobę, która zostaje zanurzona w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy w imię Jezusa Chrystusa, ale przedtem nie nastąpiło uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa i opamiętanie się, to nie jest to chrześcijański chrzest. Jest to po prostu zanurzenie w wodzie, jest to po prostu zwyczajne zamoczenie. I taki porządek, wiara i opamiętanie i chrzest, widzimy raz za razem w Dziejach Apostolskich. I dwa bardzo jasne tego przykłady chciałbym podać. Dzieje Apostolskie 8, 12, 13. Mamy urzędnika królowej etiopskiej, eunucha, który przybył do Jerozolimy na święto i teraz on wraca i Filip dołącza do tego eunucha i głosi mu dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i co dzieje się dalej. A, przepraszam, pomyliłem. To jest Filip w Samarii. Tak? Eunuch będzie dalej w następnej historii, ale teraz będzie Filip w Samarii. Przybył do Samarii, głosił Ewangelię i co się wydarzyło. Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Sam Szymon także uwierzył, a gdy został ochrzczony, trzymał się Filipa. Widząc wielkie znaki, przejawy mocy, nie mógł wyjść z podziwu. Więc najpierw wiara, a potem dopiero chrzest. Tak, inny fragment. Właśnie przykład eunucha etiopskiego, czy urzędnika królowej etiopskiej. Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz, obaj Filip i eunuch zeszli do wody i ochrzcił go. W związku z tym wiarę, opamiętanie i chrzest powinniśmy traktować nie oddzielnie, nie jako niezależne elementy, ale jako jeden pakiet, można powiedzieć, używając współczesnego języka. Wiara i opamiętanie znajdują swój zewnętrzny, publiczny wyraz w chrzcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego nie można odrywać chrztu od wiary i opamiętania. Dlatego zawsze wiara i opamiętanie muszą poprzedzać chrzest. Dlatego tam, gdzie nie ma wiary i opamiętania, chrzest nie ma uzasadnienia. Jest to po prostu bez sensu. Nie jest to chrześcijański chrzest. Więc te przykłady pokazują nam w bardzo jasny sposób, że chrzest jest zależny od wiary i opamiętania, chociaż w tych dwóch fragmentach nie pojawia się słowo opamiętanie. To jednak trzeba założyć, że opamiętanie było tam obecne. Prawdziwa wiara w Pana Jezusa Chrystusa zawsze prowadzi do opamiętania. Więc nawet jeśli nie jest tam wspomniane opamiętanie, to trzeba założyć, że ci ludzie uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i opamiętali się. Ich chrzest był wyrazem zarówno wiary, jak i opamiętania, mimo że słowo opamiętanie nie pojawia się. Więc w tym sensie chrzest jest wtórny wobec opamiętania i wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Ale ponieważ jest nakazany przez Pana Jezusa Chrystusa wszystkim uczniom bez wyjątku, dlatego towarzyszy on, czy jest on powiązany z wiarą i opamiętaniem, jest ich publicznym, zewnętrznym wyrazem. Dlatego też nie można go pominąć, czy pomniejszać jego znaczenia. Bez chrztu, ale trzeba z drugiej strony jasno powiedzieć, bez chrztu człowiek będzie zbawiony. Jeżeli oczywiście jest wiara i opamiętanie. I widzimy to na przykładzie Łotra, który zawisł na krzyżu. Nie było dla niego możliwości, żeby został ochrzczony. Ten człowiek nie mógłby pokazać, tak jak trener koszykówki pokazuje sędziemu, prawda, że bierze czas dla drużyny i wtedy gra, jest przerwa w grze. Tak? Ten Łotr nie mógł czegoś takiego zrobić. Nie mógł powiedzieć, teraz ja proszę o czas, bo potrzebuję zostać ochrzczony. Nie, nie było to możliwe, więc proszę mnie zdjąć z krzyża, tak, mnie tutaj ochrzczą i później możecie mnie dalej z powrotem na krzyż umieścić. Więc takiej możliwości ten człowiek nie miał. Ale Pan Jezus dał mu zapewnienie, że jeszcze dziś będzie z nim w raju, więc widzimy, że chrzest nie zbawia. Natomiast wiara w Pana Jezusa Chrystusa i opamiętanie są tym, co zbawia. Człowiek bez opamiętania i wiary, nawet mimo zamoczenia w imię Jezusa Chrystusa, nie będzie zbawiony. Zbawienie jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, a jeśli człowiek nie uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa i nie opamiętał się, to nie będzie zbawiony. Ale tam, gdzie jest wiara i opamiętanie, musi być też chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy też chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa musi prowadzić do opamiętania i chrztu. Więc mamy trzy elementy, które są ze sobą powiązane. Wiara i opamiętanie i chrzest. I o ile wiara w Pana Jezusa Chrystusa i opamiętanie idą zawsze ze sobą w parze, ręka w rękę, może być, są to dwie strony jednej monety, i dlatego mogą być używane zamiennie, albo może być tylko wymieniona jedna z tych opcji, tak? Może być wymieniony jeden tylko element. Tak chrzest zawsze podąża za wiarą i opamiętaniem. Chrześcijański chrzest jest zależny od wiary i opamiętania. Chrześcijański chrzest towarzyszy wierze i opamiętaniu. Chrześcijański chrzest nigdy w piśmie nie poprzedza wiary i opamiętania. Najpierw człowiek musi stać się uczniem Jezusa, czyli musi w Niego uwierzyć, musi opamiętać się, a dopiero potem może zostać ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I taka jest właściwa kolejność. I na taką kolejność wskazuje nam Nowy Testament. Te trzy elementy, wiara, opamiętanie i chrzest, no mają związek ze zbawieniem, które jest skutkiem wezwania imienia Pana. Te trzy elementy mają związek ze zbawieniem, jakie jest w Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli człowiek pragnie być zbawiony, jeżeli człowiek widzi potrzebę ratunku od potępienia przez Boga, to musi uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i opamiętać się. A publicznym, zewnętrznym wyrazem tej wiary jest i opamiętania jest chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Więc chrzest nie zbawia. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa zbawia. A wiara w Pana Jezusa Chrystusa zawsze prowadzi do opamiętania. Co prawie zawsze prowadzi do chrztu. W Nowym Testamencie właśnie mamy tylko jeden wyjątek, kiedy tak się stało, kiedy człowiek wierzący nie został ochrzczony. Łotr wiszący na krzyżu nie mógł być ochrzczony. Dlatego powinniśmy rozumieć, co jest regułą, a co jest wyjątkiem w kontekście chrztu. I nigdy nie powinniśmy robić z wyjątku reguły, ani z reguły wyjątku. To znaczy, że reguła powinna zawsze być regułą, a wyjątek powinien zawsze być wyjątkiem. I tak, jeżeli jakaś osoba staje się uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to powinna dać się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Ale jeżeli osoba staje się uczniem Jezusa w podobnych okolicznościach, w jakich znalazł się Łotr, to chrzest może nie nastąpić. Osoba śmiertelnie chora, która na łożu śmierci stała się uczniem Jezusa, może nie zostać ochrzczona. Ale to jest zrozumiały wyjątek od reguły. Natomiast jeżeli osoba staje się uczniem Jezusa i nie chce dać się ochrzcić i uważa, że chrzest jest niepotrzebny, ponieważ na krzyżu Łotr też nie został ochrzczony, to w takiej sytuacji czyni z wyjątku regułę. W tej sytuacji taka osoba sprzeciwia się bardzo jasnemu nakazowi Pana Jezusa Chrystusa i stawia pod znakiem zapytania swoją wiarę i opamiętanie. Zatem mamy trzy elementy. Wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, opamiętanie i chrzest. Te trzy elementy składają się na zbawienie, jakie jest poprzez wezwanie imienia Pana. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa zawsze prowadzi do opamiętania i chrztu. Jeśli nie prowadzi, to nie jest to wiara w Pana Jezusa Chrystusa, nie jest to zbawcza wiara. A z wiary, która nie zbawia, nie ma żadnego pożytku, nie ma żadnej korzyści. Wiara, która nie zbawia, prowadzi człowieka do piekła. Czyli wiara, która nie zbawia, jest niczym innym jak po prostu przekleństwem, a nie błogosławieństwem. Czy twoja wiara to wiara w Jezusa z Nazaretu, który jest Panem i Chrystusem i Zbawicielem? Czy twoja wiara spowodowała opamiętanie w twoim życiu, doprowadziła cię do opamiętania? Czy twoja wiara i opamiętanie pchają cię do tego, żeby dać wyraz temu właśnie poprzez chrzest w imię Jezusa Chrystusa, czy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Czy twoja wiara pcha cię do publicznego wyznania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela właśnie poprzez chrzest, jeżeli nie jesteś jeszcze ochrzczony? To są pytania, którymi chciałem zostawić każdego z nas. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie, czy dziękuję Tobie za to, że nie odkrywamy tutaj niczego nowego, ale tylko to, co już było, co Pan Jezus od samego początku swojej służby praktykował, do czego wzywał, a wzywał do wiary, do upamiętania i do chrztu. I Ojcze, chcemy być też w tym wierni, chcemy naśladować Pana Jezusa Chrystusa i chcemy wiernie Go naśladować i nie odpuścić ani na krok w tych ważnych rzeczach. I Ojcze, dzięki Ci za to, że mogliśmy dzisiaj przyjrzeć się, czy zobaczyć, czego wymaga wiara w Pana Jezusa Chrystusa, że wiara prowadzi do opamiętania i ma to swój wyraz w chrzcie. I Ojcze, dzięki Ci za to, że mogliśmy też zobaczyć, jak to ze sobą, w jakiej relacji, w jakim związku znajdują się między sobą właśnie wiara, opamiętanie i chrzest. I daj nam zrozumieć to lepiej. Daj nam zobaczyć, jak praktycznie to wpływa na nasze uczniostwo. Mówimy o zbawieniu, ale oczywiście, Ojcze, rozumiemy, że sam chrzest jako taki nie zbawia. Że zbawienie jest wyłącznie z wiary. Z łaski przez wiarę, że wiara i opamiętanie idą ze sobą w parze i chrzest jest wyznaniem, można powiedzieć, zewnętrznym znakiem czy zewnętrznym wyrazem wewnętrznej przemiany. I Ojcze, chcemy to lepiej rozumieć i pomóż nam to zrozumieć, żebyśmy mogli właśnie to widzieć, jakie chrzest ma miejsce w nauczaniu Chrystusa, ale też jakie wiara i opamiętanie mają miejsce i co jest ważniejsze, jeżeli też tak można powiedzieć, że obie wszystkie te elementy są ważne, ale które są ważniejsze. Czy można pominąć jeden któryś z tych. Panie, ucz nas tego, pokazuj nam, dawaj nam zrozumienie, wprowadzaj nas, abyśmy mogli lepiej zrozumieć te rzeczy, abyśmy mogli później lepiej zrozumieć, czym jest to pamiętanie i czym jest chrzest. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty wprowadzasz ten zamęt różnego nauczania, jakie jest dostępne, że Ty wprowadzasz właśnie poprzez swoje słowo porządek. I w tym porządku chcemy funkcjonować. W tym porządku chcemy się rozwijać, Ojcze, i pomóż nam właśnie być ludźmi, którzy rozumieją te rzeczy i wiernie je głoszą. Tak, żeby wielu ludzi mogło być pozyskanych dla Chrystusa i wielu ludzi mogło wzrastać jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, rozumiejąc właśnie, czym jest upamiętanie, czym jest wiara i czym jest chrzest. Ojcze, dziękujemy Ci za to. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.